I na początek, kochani, życzenia. Jednej rzeczy chciałbym życzyć wam i sobie też. Niech nigdy nie przestaje nas zadziwiać Pan Jezus Chrystus. Bądźmy zawsze pełni podziwu dla Niego, Jego dokonań. Ja dziękuję Panu Bogu, że mnie prowadził przez ostatnie dni i doprowadził mnie tutaj do tego miejsca i mogę się teraz z wami dzielić, a rozważanie moje, od razu powiem, zatytułowałem Istota prawdziwego sukcesu. No i chciałbym ten temat, który jest dość trudny, a wiecie, on jest trudny, zaraz się wyjaśni dlaczego, on jest trudny w wykonaniu nawet bardziej niż w zrozumieniu. Chciałbym wniknąć w taki fenomen, który jest Boży fenomen, a moją opowieść zacznę od tego, że był kiedyś taki, wiecie, czas, kiedy myśmy ten sukces doskonale rozumieli, myśmy go po prostu mieli, cieszyliśmy się pełnią sukcesu, aż do momentu, kiedy człowiek powiedział Bogu nie. Nie będziesz mi mówił, co mam robić, tak? Nie będziesz mi mówił, co jest dla mnie dobre, a co złe. No bo czym innym było to, kiedy Adam i Ewa sięgnęli po owoc z drzewa poznania dobra i zła. Od tej pory człowiek sam sobie zaczął wyznaczać swój własny ideał tego, co uważa za sukces. I sukcesem, wiecie, dla człowieka jest dzisiaj, możemy to powiedzieć śmiało, wiemy doskonale, spełnianie własnych marzeń, osiąganie zamierzonych celów, realizacja osobistych pragnień. Nieustannie dążymy do pełni satysfakcji i zadowolenia. Tak? Jest tak? To wszystko jest taką prawdą naszą. A jednym z takich wyznaczników, i ja to powiem nawet o sobie, bo wiecie, dobieram te tematy również ze względu na to, że kiedy chcę coś powiedzieć, to mówię, Panie Boże, ja jestem w tym słaby. Chcę uczyć tego, w czym ja jestem słaby, bo to też jest nauka dla mnie. Jednym z wyznaczników, że osiągnęliśmy sukces, jest zyskanie uznania w oczach ludzi. To jest taki, wiecie, wyznacznik. I takie uznanie można zyskać przez własne dokonania, przez osiągnięcie takiego, wiecie, statusu materialnego, przez ludzką mądrość. Droga do sukcesu bywa różna, a w wydaniu ludzkim, takim cielesnym, jest mniej więcej taka. Po pierwsze, opiera się na ziemskich wartościach. Po drugie, pomija Boga i Jego wolę. Po trzecie, przynosi chwilową korzyść, a co za tym idzie też duchową pustkę. I po czwarte, wywyższa człowieka, a nie Boga. I na taki właśnie świat przyszedł człowiek, który miał w tym względzie wyjątkowy i zupełnie inny przekaz dla wszystkich. I tym człowiekiem był Jezus z Nazaretu, który nie wpasowywał się w poglądy innych ludzi. Przeczytamy teraz Ewangelię Łukasza, 9 rozdział, 23 werset. 9:23 Łukasz. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Bo cóż pomoże człowiekowi, choćby cały świat pozyskał, jeśli siebie samego zatraci lub szkodę poniesie. Jak widać, nie głosił takich, wiecie, chwytliwych, modnych nauk, idei, które by trafiały na podatny grunt naszego ego. Wręcz przeciwnie. No bo co to znaczy zaprzeć się samego siebie? Wiecie, no twarda to mowa, któż jej słuchać może, tak? By się chciało od razu powiedzieć. Jezus nie snuł przypuszczeń, nie tworzył teorii. Jeśli miał rację, a my wiemy, że miał, tak? To on rzeczywiście jest drogą. On jest prawdą i on jest życiem. I nie chodzi tylko o jego, wiecie, słowa i dokonania, ale to, co nazywamy jego nastawieniem, usposobieniem, postawą. O tym nastawieniu pisze apostoł Paweł w liście do Filipian, Filipian 2:5. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. To usposobienie, nastawienie, postawa Chrystusa to sposób, w jaki On podchodził do ludzi. Wykluczonych, skrzywdzonych przez życie, odrzuconych, zepchniętych na margines, pokrzywdzonych przez innych, którzy niosą jakiś ciężar, bezsilnych, bez nadziei i bez Boga. I On nam pokazał to na sobie, że nasze takie ludzkie myślenie i rozumienie tego, co jest sukcesem, wymaga całkowitej korekty. I jak sami pamiętacie, Pan Jezus swoją działalność rozpoczął od takiego wezwania. Było to wezwanie do nawrócenia, tak? W Ewangelii Marka na przykład, 1:15. Wypełnił się czas i przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. I tak często, wiecie, o tym tutaj stąd, z zakazalnicy mówimy, tak? Mówimy właśnie o tym upamiętaniu. Metanoia, tak? Znamy to słowo. Bo ono oznacza pokutę, nawrócenie, a dosłownie oznacza zmianę myślenia. Jezus Chrystus mówi o konieczności zmiany naszego myślenia, to znaczy zastąpienia takiego dotychczasowego, cielesnego sposobu myślenia? No i teraz jest pytanie, ale o jakie myślenie chodzi? O jaką zmianę? Na co? W czym to myślenie? Myślenie o czym? Chodzi o nasze nastawienie i podejście do tego, co jest moim prawdziwym sukcesem i co mnie motywuje. I przed tygodniem brat nasz, Dawid, powiedział, że powinniśmy się poddać Bogu, Jego woli, że sługa Boży, tak, sługa, tak, użyłeś, Dawidku, tego słowa, oznacza dosłownie niewolnik, prawda? Że tak naprawdę w języku oryginalnym tam jest cały czas przewija się słowo niewolnik, które w tych naszych tłumaczeniach jest takie bardziej wypłaszczone, udelikatnione. I to jest, kochani, ten fenomen Boży. Bo niektórzy mówią paradoks. Ja nie lubię tego słowa. Fenomen Boży. Bo żeby żyć, trzeba umrzeć. Tak? I aby być wolnym, no to trzeba być niewolnikiem. To jest Boży fenomen. I teraz się pytam, tak jakby odwołując się do tej ludzkiej logiki naszej, czy niewolnik to jest człowiek sukcesu? Czy służący może być człowiekiem spełnionym? No przecież bycie czymś poddanym no jest, tak jakby powiedzieć, uwłaczające, prawda? Delikatnie, tak? Czy poddany może być człowiekiem sukcesu i czy istnieje pojęcie sługi szczęśliwego? Takie pytania dzisiaj zadajemy. Zanim na to odpowiemy, wyraźnie jeszcze raz chcę powiedzieć. My ludzie mamy wbudowaną i silną potrzebę bycia docenionymi, zauważonymi, zwracamy uwagę na naszą pozycję, tak? Szukamy uznania przez innych, pragniemy być ważni, prawda? Całe nasze życie polega na chronieniu naszych korzyści, naszych własnych korzyści. Niech takim potwierdzeniem tego, że to jest takie nasze naturalne podejście, niech będzie fragment z Ewangelii, początek rozdziału 18 Ewangelia Mateusza. Mateusza 18. W owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając, któż też jest największy w Królestwie Niebios? A On, przywoławszy dzieci, postawił je wśród nich i rzekł, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Kto się więc uniży jak to dziecię, ten jest największy w Królestwie Niebios. Uczniów Pana Jezusa bardzo interesuje, w jaki sposób osiągnąć ten sukces, tak, bycia wielkim, i to jeszcze w Królestwie Bożym. Tak? Oni oczekiwali Mesjasza. Oni oczekiwali, że On przejmie władzę, że to będzie taka, wiecie, demonstracja siły, tak? No i cóż, a tu Jezus zamiast ich wyzwalać spod okupanta, burzy te ich oczekiwania i chce radykalnie zmienić ich nastawienie. No i mówi, jeśli się nie zmienicie swojej postawy, nie ujrzycie mojego królestwa. Ten osiągnie wielkość, kto się uniży jak to dziecko. Wiecie, żeby było jasne, według kryteriów szczególnie tamtego świata, bo dzisiaj to już troszeczkę zostało złagodzone, małe dzieci zajmowały skrajnie niską pozycję w społeczeństwie i wskazywanie ich jako, wiecie, takiego wzoru, no nie było takie oczywiste. Ja bym powiedział, to było szokujące dla uczniów, na pewno. Bo przyjmowanie postawy dziecka, wiecie, nie kojarzy się ani właśnie z siłą, tak, ani z władzą. I nie ma też, wiecie, takiego utożsamiania się, byśmy powiedzieli, z tą taką romantyczną, dziecięcą niewinnością. Bo, no cóż by nie powiedzieć, dzieci nie są z natury niewinne. Uniżyć się jak dziecko oznaczało raczej degradację i redukcję własnego ja. Jezus wybrał dzieci jako wzór ze względu na ich bezsilność i całkowitą zależność od rodziców. I potwierdza to też słowo mali, które Pan Jezus użył kawałeczek dalej i to jeszcze w odniesieniu do ludzi wierzących. Tak? Czytamy w wersecie 6, Mateusz 18:6. Kto zgorszy jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, lepiej będzie dla niego, aby mu zawieszono u szyi kamień młyński i utopiono go w głębi morza. Dzieci są zależne, dzieci są bezsilne, a jednak są szczęśliwe. Wolne od zmartwień i pełne ufności, że wszystkie ich potrzeby będą zaspokojone. Wiecie, świat nie przyznaje dzieciom tytułów honorowych, nie pisze się o nich, tak, o ich osiągnięciach, nie powierza się im stanowisk kierowniczych, a jednak one wcale się tym nie przejmują. Wystarcza im świadomość, że ich rodzice troszczą się o nie. I oto jest droga do prawdziwego sukcesu. Stać się jak dziecko. Ale my do tego musimy dojrzeć. Bo my, wiecie, tak właśnie pastor ładnie powiedział, że słowo pracuje, tak? My byśmy tak chcieli, żeby to słowo tak natychmiast nas oświeciło. Tak byśmy chcieli, żeby takiego od razu doznajemy olśnienia, wszystko rozumiemy, przejrzeliśmy na oczy. A bardzo często jest tak, że to słowo w nas zostaje na dłużej, tak? I to jest ta praca, którą wykonuje. I dopiero po dłuższym czasie przynosi jakiś efekt, tak? Właśnie modlimy się o to, tak? Ja sobie zapisałem, Tarku, że my się powinniśmy modlić i ty się modliłeś, żebyśmy wydawali owoc godny upamiętania. To jest efekt działania Słowa Bożego. To jest ta umiejętność życia. I wiecie, co do jednej rzeczy zauważyłem, że definicja takiego ludzkiego sukcesu i właśnie Bożego sukcesu jest zgodna. Jest taka zgodność pewna. Właśnie taka, że sukces osiąga się przez długotrwały i nieprzerwany proces, który wymaga rozwoju i stałego doskonalenia. Widzicie, nawet apostoł Paweł po swoim takim gwałtownym nawróceniu, zauważcie, potrzebował wielu dni, żeby dojść do siebie, potem wielu lat, zanim spotkał się z tymi, których osobiście prześladował, że to trwało. My tego tak do końca nie widzimy, ale to był dość długi czas. Długo potem, jak już był bardzo, bardzo doświadczony, wiecie, to był dojrzały mąż Boży, nauczyciel, apostoł, tak, narodów mówimy. A wiecie, co on mówi? Otwarcie przyznaje w liście do Filipian 3:12. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Ba, Słowo Boże mówi, że nawet Pan Jezus podlegał procesowi rozwoju. I czytamy o tym w Ewangelii Łukasza, w drugim rozdziale jest dość dużo na ten temat. Przeczytajmy sobie Łukasza 2,40. Dziecię zaś rosło, nabierało mocy, napełniało się mądrością, a łaska Boża spoczywała na nim. I co to zdanie wskazuje? Stopniowy rozwój Pana Jezusa, również w wymiarze mądrości. Łukasza 2,46. Po trzech dniach znaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami. I co robił? Przysłuchiwał się, zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy go słuchali, byli zdumieni bystrością jego umysłu i odpowiedziami. Pan Jezus jako uczeń słucha, pyta, dyskutuje. Łukasz 2,52. A Jezus czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi. A autor listu do Hebrajczyków to już w ogóle mówi wprost, Hebrajczyków 5,8, i chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. I teraz jak to się odnosi do nas? Gdy rodzimy się na nowo, jesteśmy niemowlętami i przez całe nasze życie z Bogiem mamy wzrastać duchowo. Prawda? Musimy ciągle się przemieniać, stale dojrzewać, pozwalać się kształtować, a to wymaga czasu i poświęcenia. To znaczy, że cokolwiek się dzieje w twoim życiu, zaufaj Bogu. On do czegoś się przygotowuje, on cię czegoś uczy. I prorok Izajasz też ma na ten temat coś do powiedzenia. Bo w rozdziale 50, Izajasz 54, pisze tak. Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wiecie, jest to fragment od tak zwanej pieśni o słudze Pana. Sługa nazywa siebie tutaj uczniem. Mówi codziennie, uczy się od Boga, słuchając Jego głosu. O kim jest mowa? Kogo opisuje prorok? Pana Jezusa. Oczywiście chodzi o Pana Jezusa, który nawet samego siebie nazwał sługą. I wiecie, we wtorek na naszej grupie domowej u Bartłomieja i Kingi czytaliśmy inny fragment z Księgi Izajasza. I wtedy, jak go czytaliśmy, to był 56 rozdział, byliśmy tacy zgodni, że wiele wspaniałych obietnic jest dla tych, którzy idą dobrowolnie do Boga, za Bogiem, choć nie są pod zakonem. Ja wam przeczytam taki fragmencik. Izajasza 56,6. Cudzoziemców zaś, którzy przystali do Pana, aby Mu służyć i aby miłować imię Pana, być Jego sługami. Wszystkich, którzy przestrzegają sabatu, nie bezczeszczą go i trzymają się mojego przymierza, wprowadzę na moją świętą górę i sprawię im radość w moim domu modlitwy. Ich całopalenia i ich rzeźne ofiary będą mi miłe na moim ołtarzu, gdyż mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów. Znany skądinąd fragment, prawda? A prorok tutaj, zauważcie, stawia znak równości pomiędzy byciem sługą i miłowaniem Boga. Bo sługa, który kocha swojego Pana, będzie mu służył, nawet jeśli doskwiera mu głód, trud, niewygoda, tak? I wszelkie inne wykluczenia. I to te wszystkie fragmenty dają mi, które daje mi Pan Bóg, utwierdzają mnie w takim przekonaniu, że wiecie, najważniejsze jest nasze nastawienie. Nasza postawa, nasza motywacja, którą się kierujemy w relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. I do tego Izajasza, którego teraz czytaliśmy, świetnie pasuje fragment z Ewangelii Łukasza, Łukasz 12,35. Niechaj biodra wasze będą przepasane i świece zapalone, wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Widzicie? Szczęśliwy ów sługa. Prawda? Prawdziwy sukces sługi to czuwać, czekać, być gotowym na powrót Pana. Cały czas, kochani, chodzi o naszą właściwą postawę. I czuwanie właśnie na tym polega, że się nie poddajemy. Bo Pan Jezus jakby w opozycji do tego sługi kawałeczek dalej ukazuje nam zupełnie inny obraz, innego sługę, inną postawę, przeciwieństwo tamtego. W wersecie 45, Łukasz 12:45. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna, usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten sługa wyraźnie, widzimy, nie utrzymał tej wiary, że Pan szybko wróci. Po prostu sobie odpuścił, tak? Jego postawa mówi wszystko o jego stosunku do Pana. W dniach ostatecznych przyjdą szydercy z drwinami, którzy będą postępować według swych własnych pożądliwości i mówić, i gdzież jest przyobiecane przyjście Jego? Odkąd bowiem zasnęli ojcowie, wszystko tak trwa, jak było od początku stworzenia. Pisze Piotr w swoim drugim liście 3:3, jakby zapowiadając ten sposób podejścia. Prawdziwy sługa jest wierny. Nie jest zdolny do buntu. Wierzy, że Pan powróci. Choć to oczekiwanie się wydłuża, nic nie wskazuje na to, że miałby zaraz wrócić, to jednak nie odpuszcza, nie poddaje się. Dlaczego? Bo ma właściwe nastawienie. A dlaczego ma właściwe nastawienie? Jakie? Bo się zaparł samego siebie. Będziemy mówić, co to znaczy. Potrafi zdobyć się na uniżenie, jak dziecko. Jest gotowy służyć innym, podczas gdy tamten sługa, co robi, bije współsługi. Wiecie, czasami, gdy widzimy otaczającą nas rzeczywistość tu na ziemi, wydaje nam się, że trudno jest dostrzec te znaki, że ta służba ma sens, tak? Wtedy zawsze warto wracać do inspiracji, jaką jest Pan Jezus. I tutaj wracamy do listu do Filipian. Czytamy w nim takie słowa, Filipian 2:6, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, by być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawem człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I teraz, co to znaczy wyparł się samego siebie? Wiecie, w innych tłumaczeniach jest ogołocił się, wyrzekł się samego siebie. Co to znaczy? Jak się spojrzy, co to znaczy, to inaczej to brzmi w języku oryginalnym, bo czytamy, że to oznacza dosłownie pozbawić się treści, pozbawić się znaczenia. Pozbawił się znaczenia. Pan Jezus pozbawił się znaczenia. Uniżył siebie, to znaczy dobrowolnie pozbawił się znaczenia. I to wiecie, no nie byle jakiego znaczenia, tak? Daje nam w ten sposób przykład. Nie szukał na ziemi korzyści dla siebie. Nie dopominał się o swoje prawa, a miał prawa, bo jak czytamy, ewangelista Jan pisze, przyszedł do swojej własności, tak? Gdy go nie przyjęli, nie skarżył się, nie dopominał się o swoją pozycję. I to nie tak, że nie był świadomy, kim jest, tak? Jaką zajmuje pozycję. Bo moglibyśmy powiedzieć, a może jeszcze wtedy nie wiedział. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Podczas ostatniej wieczerzy dowiadujemy się o tym. I to jak? Ewangelia Jana 13:2. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, i tu urywam, a więc co czytamy? Bóg, ojciec, złożył w jego ręce wszystko. To znaczy przekazał mu pełnię władzy, chwałę i Jezus ma to wszystko. Ma to w swoich rękach. Tak? Bo Bóg mu to przekazał. I kochani, co Jezus robi z tą władzą? co robi? Czytajmy dalej. Wiedząc, iż ojciec wszystko dał mu w ręce, tak? Werset czwarty. Wstał od wieczerzy, złożył szatę, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Co wy na to? Prawda? Jest fenomen, prawda? Był w pełni poddany woli Ojca. Czytamy nieustannie ten sam fragment. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Co to znaczy? Bóg troszczy się o ludzi, tak? Przez całą Biblię przewija się obraz Bożej troski o los ludzi. Bóg jest zbawieniem dla ludzi, Bóg kocha swój lud, czytamy, Bóg troszczy się o sierotę, o wdowę i mówimy naprawdę o ludziach, którzy mają realne, egzystencjalne, takie życiowe potrzeby. Tak? Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, choćby chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. Jezus reaguje na konkretną potrzebę i wiecie, kiedy mówi tak, jeśli ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. To wiecie, to nie do końca mówi o czystości naszych nóg, żeby nie było, tak? Nawet nie o robieniu gestów, do których jesteśmy skłonni, ale on o stałej postawie naszego serca, o reagowaniu na nasze wzajemne potrzeby. On dał nam przykład i sam o tym mówi wprost. Werset 15. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Jezus mówi o postępowaniu. Mówi o uczynkach wynikających z naśladowania go. No jak się uniżać do postawy sługi, to tylko wpatrując się w niego. Ja wiem, bo ilekroć my tak, wiecie, też włączamy w sobie taki tryb, taki, nazwijmy to, pewnej takiej walki, zawziętości, że to o swoje, to wiecie, przegrywamy. Przegrywamy, bo tracimy z oczu naszego Pana, który dał przykład, jak być prawdziwym sługą. I my nie jesteśmy wcale na piedestale, żeby z nich schodzić, ale nasze umniejszenie, nasze pozbawianie się znaczenia, to wiecie, kiedy występuje? To jest właśnie ten moment, kiedy okazujesz miłość niezasłużoną. A kiedy to się dzieje? Nie wtedy, kiedy doznajemy pięknych uczuć. No nie. Właśnie wręcz odwrotnie. Gdy masz bardzo złe odczucia i czujesz trud zmagania się z drugim człowiekiem, właśnie wtedy, gdy okażesz miłość, tak, to jest twoje ogołocenie się. To jest twoje wyparcie się samego siebie. To jest decyzja, tak, że wbrew sobie będziesz miłował nawet, gdy tak wiele cię to kosztuje. To jest postawa sługi, jaką widzimy w Jezusie. Jest jeszcze, kochani, jedna myśl, którą chcę się z wami podzielić, która była dla mnie pewnego rodzaju odkryciem w kontekście służby Pana Jezusa. Bo widzimy Pana Jezusa, który był do samego końca posłuszny. Poddał się woli Ojca. Zaniósł nasze przewinienia i nasz grzech na krzyż, tak? Wziął je na siebie, pozwolił, żeby zrobiono z nim to, co zrobiono. I przez jeden moment był całkowicie opuszczony przez Ojca, ale nie poddał się. Mógł w każdej chwili wszystko odwrócić. Na jedno jego słowo cała potęga niebios by przyszła, ale był do samego końca posłuszny. I co więcej, do samego końca zaufał Bogu, który był jego ratunkiem. Teraz, kiedy wiemy, że zasiada po prawicy Bożego Majestatu, moglibyśmy powiedzieć, że jego służba się zakończyła. Ale wiecie co? Jest inaczej. Jest inaczej. Sam Jezus nam to mówi w tym miejscu, w którym tłumaczył nam, czytaliśmy o szczęśliwym słudze, który czuwa i czeka na swojego Pana. Jeszcze raz na chwilę wróćmy do Ewangelii Łukasza 12:37. przeczytajmy uważnie. Błogosławieni owi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż przepasze się, posadzi przy stole i przystąpiwszy będzie usługiwał. Czujecie? Pan, który przyjdzie w swojej chwale. To nie jest opis ostatniej wieczerzy, tak? My wiemy. To jest zapowiedź tego, co nadejdzie. Pan, który wróci w chwale, będzie usługiwał tym, którzy czekają do końca, to znaczy do samego końca zachowali postawę sługi. Tak będzie na końcu czasów. A teraz? A dzisiaj? Służba Pana Jezusa wciąż trwa. Pan Jezus po swoim zmartwychwstaniu i po wstąpieniu do nieba zasiada po prawicy tronu Ojca, tak? Jako nasz wstawiennik, orędownik, tak? Wstawia się za nami. I czytajmy Hebrajczyków 8:1. Co tam jest za słowo? Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku, który zbudował Pan, a nie człowiek. Jezus uczestniczy w panowaniu Boga. Ma wszelką władzę nad niebem i ziemią, a jego misja się nie zakończyła, ale została przeniesiona na wyższy poziom. I wiecie, mówiąc o tym uniżeniu, ja cały czas powtarzam, ja naprawdę jestem słaby w te klocki. Mi to naprawdę jest potrzebne, żebym się tego uczył. To postawa sługi, kiedy o tym mówimy, że to wiecie, jest takie od razu, że my się wyrzekamy jakiejś swojej godności, wiecie, że to no, trzeba ludziom stawiać granice. Wiecie, o czym mówię, tak? Że to jest taki moment, kiedy zaczynamy już o siebie pytać, czy ja przypadkiem za dużo nie pozwalam i tak dalej, tak? No wiecie, ale przykład Jezusa, jego postawa sługi wobec ludzi pokazuje, że właśnie prawdziwy sukces jest w tym, że szukamy dobra innych. I to wymaga uniżenia własnego ja. No i na koniec, kochani, no chyba wiecie, o czym, z jakiego miejsca czytam, przeczytam. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał. Choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę. Choćbym rozdał całe mienie swoje i całe swoje wydał ciało na spalenie. Tak, wiecie, o co chodzi. Miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Amen. Dawidzie, możemy jeszcze zaśpiewać jakąś pieśń, bo jeszcze mamy chwilkę. No i po prostu myślę, że wstańmy jeszcze na chwilę, pomódlmy się, podziękujmy Panu Jezusowi za Jego postawę. Dajmy wyraz temu, że chcemy, aby On zawsze był przed nami jako nasz wzór postępowania. No jest naszym mistrzem, naszym wzorem. A my się uczymy. My wciąż idziemy do tej doskonałości. I chcemy mieć taką postawę jak On. Chcemy mieć tą postawę sługi do samego końca. Wytrwajmy w tym. Amen.